Pán Bohu, bratia i šastry. Dzisiaj chciałbym czytać z wami tekst, który jest zapisany w liście do Rzymian w rozdziale 7. A więc otwórzmy nasze Biblię, znajdźmy list do Rzymian, rozdział 7. I jest to fragment Słowa Bożego, który dzisiaj będziemy rozważać. Fragment, który nastręcza pewne trudności nawet biblistom. I w niektórych komentarzach do tego fragmentu Słowa Bożego można przeczytać, że te wydarzenia, które tutaj są opisane, dotyczą życia apostoła Pawła przed jego nawróceniem. A więc nie jest to jednoznaczne dla wszystkich czytających ten fragment Słowa Bożego, który za chwileczkę będziemy czytać. I dlatego też chciałem na samym początku o tym powiedzieć. Natomiast w moim osobistym odbiorze ten fragment, który będziemy czytać, odnosi się do życia apostoła Pawła, kiedy on już był człowiekiem nawróconym. A więc są takie i takie interpretacje tego tekstu i właśnie chciałbym o tym powiedzieć na początku, żebyście wiedzieli, ponieważ możecie się zetknąć z różnym patrzeniem na to zagadnienie. A jest to zagadnienie bardzo istotne, bracia i siostry, dla nas, dla naszej wiary i dla naszego życia duchowego. Dlatego warto się temu fragmentowi Biblii przyjrzeć bardzo dokładnie. Kiedy Billy Graham był młodzieńcem, pracował na farmie, w jego rodzinnej miejscowości rozbito namiot ewangelizacyjny i tam w tym namiocie przez kilka czy kilkanaście dni odbywały się społeczności chrześcijańskie, odbywała się ewangelizacja. Billy Graham jako młody człowiek zetknął się oczywiście z Biblią, chodził do kościoła, wiedział o tych wszystkich rzeczach, ale jakoś nie miał do końca czasu w swoim życiu, jak to bywa u młodego człowieka. Jest dużo więcej rzeczy do zrobienia niż zaglądanie do Biblii. Ale któregoś wieczoru wybrał się na tą ewangelizację tam do tego namiotu. I kiedy składał już wiele, wiele lat później świadectwo, to powiedział, że ten wieczór, a konkretnie te następne wieczory, wpłynęły na całe jego życie. Ponieważ kaznodzieja, który tam był w tym namiocie, nie czytał Biblii tak, jak czytana ona była gdzieś tam u niego w kościele, ale on po prostu brał Biblię i czytał werset po wersecie i tłumaczył każdy werset, o czym on jest. I to była rzecz, która bardzo przemówiła do młodego Grahama, także pokochał Słowo Boże, pokochał Jezusa Chrystusa, nawrócił się i stał się chrześcijaninem, który ma wpływ na miliony ludzi. Jak wiecie, jest to jeden z największych ewangelistów naszych czasów. I bracia i siostry, Słowo Boże ma wielki wpływ na nasze życie. To, jak je czytamy, jak je interpretujemy, ono ma wielki wpływ na nasze życie. I ono może bardzo dużo zmienić w naszym życiu. Dlatego dzisiaj ja też myślę, że tym dobrym wzorem tego kaznodziei tam sprzed wielu, wielu lat z tego namiotu ewangelizacyjnego chciałbym tak jak on czytać wiersz i później rozważać ten wiersz razem z wami tutaj, bracia i siostry. I będziemy czytać z 7 rozdziału listu do Rzymian od 14 wersetu. Będziemy ten fragment czytać od 14 wersetu. I jest tutaj napisane tak. Wiem bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego i kiedy mam świadomość, że mówi to jeden z największych mężów Bożych, wzór chrześcijańskich cnót, Paweł Starsu, wielki teolog pierwszego wieku, to przecież on zaniósł Ewangelię do tysięcy ludzi w tamtych czasach. W Europie, w Azji. To była postać tamtych czasów wielka. I dla nas do dzisiaj apostoł Paweł jest wielką postacią, jeśli chodzi o wzór życia chrześcijańskiego. I oto taki człowiek pisze, jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Bracia i siostry, kiedy czytam ten tekst, to sobie myślę, że to jest cała prawda o życiu człowieka. I my możemy w różny sposób próbować interpretować ten tekst i zastanawiać się nad tym zagadnieniem, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe, czy nie? Ja bym chciał zadać pytanie samemu sobie i wam, bracia i siostry. Czy to, co on tutaj napisał, jest prawdą o moim życiu? O życiu człowieka? Apostoł Paweł, kiedy pisał to słowo, myślę, że wyraził to, co nurtowało ówczesnego człowieka. Co nurtuje dzisiaj człowieka. Kiedy przychodzi do zboru, kiedy nawraca się, kiedy przystępuje do chrztu, kiedy jest ochrzczony Duchem Świętym, jest włączony do Kościoła. W jego życiu również pojawia się problem, zagadnienie grzechu. I oto, bracia i siostry, dzisiaj ten problem, dzisiaj ten temat, grzech w życiu człowieka wierzącego, my wiemy, że nie powinno być grzechu w życiu człowieka wierzącego. Nawróciliście się, staliście się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dla kogo? Dla tego, który jest w Jezusie Chrystusie. I to jest ta nasza perspektywa, to jest nasze teologiczne spojrzenie zupełnie poprawne na naszą sytuację, na nasze życie. Ale oto mamy wyznanie człowieka, wielkiego człowieka, nie tuzinkowego. A i on powiada tak, albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Czy kochacie grzech, czy go nienawidzicie? Powiedzcie mi, bracia i siostry. Naprawdę? Amen. To dobrze. To dobrze. Wierzący człowiek powinien nienawidzić grzechu i powinien się z daleka od niego trzymać. Bo to jest, bracia i siostry, zdrowe spojrzenie na życie, na rzeczywistość naszą. I oto apostoł Paweł pisze całą prawdę o życiu człowieka i o jego zmaganiach tutaj, w tym fragmencie Słowa Bożego. Bracia i siostry, ktoś bardzo mądrze powiedział, że największe wojny, największe bitwy to my toczymy sami z sobą. Wewnątrz nas, kiedy jesteśmy rozdarci z powodu grzechu, toczy się wojna, toczy się walka. I jest pytanie, kto wygra tą walkę? Jak wyjdziemy z tego zmagania? Czy wyjdziemy poranieni, pobici, czy może zabici na śmierć? Bo mamy wroga, który jest mężobójcą, jest nazwany przez Pana Jezusa ojcem kłamstwa. W Biblii jest nazwany księciem tego świata. I on jest zainteresowany, żeby przyprowadzić cię do takiego miejsca w twoim życiu, żeby ci pokazać, słuchaj, już teraz tak pobłądziłeś, już tak pogmatwałeś swoje drogi, że nie ma wyjścia. I wiesz co? Tam w szufladzie jest cała fiolka tabletek nasennych. Możesz rozwiązać swój problem bardzo prosto. To są podpowiedzi, które z tamtej strony idą. On chce cię zabić, bo on nie chce, żebyś był, żebyś była w królestwie światłości. On chce, żeby cię pogrążyła ciemność, totalna ciemność, i żebyś zginęła, zginął. Żebyś żył bez Jezusa, żebyś żyła bez nadziei. Tym jest zainteresowany diabeł. I bracia i siostry, oto apostoł Paweł zaczyna pisać nam o tej walce duchowej, jaka toczy się nie z kimś. Mamy jakiegoś przeciwnika. Bodaj byśmy nie mieli w naszym życiu żadnego przeciwnika, żadnego człowieka, w którym żyjemy w totalnej, permanentnej wojnie i w niepokoju. Ze wszystkimi, o ile to możliwe, miejcie pokój, pisze apostoł Paweł. Ale są ludzie, którzy pojawią się w waszym życiu, którzy absolutnie nie są zainteresowani tym, żeby mieć pokój ani z wami, ani z kimkolwiek innym. To jest styl ich życia. Permanentna wojna. I trudno wtedy też mówić, bracia i siostry, o pokoju. Dlatego to słowo mówi, o ile to możliwe. Miejcie pokój. Starajcie się, zabiegajcie się, zabiegajcie o te rzeczy. I oto czytamy dalej. Apostoł Paweł rozwija tą myśl, którą żeśmy zaczęli dzisiaj na początku. I pisze tutaj tak. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Bracia i siostry, podpowiedź. Zakon, pojawia się tutaj słowo. Co to jest zakon? Bracia i siostry, zakon to jest pewne pojęcie, które określa zbiór przykazań, nauk na temat tego, jak powinniśmy żyć i jak powinniśmy służyć w naszym życiu Bogu. Taki bardzo prosty sposób. Tak to można wyjaśnić, czym jest zakon. Żydzi znali aż 613 przykazań. I byli bardzo niektórzy skrupulatni w wypełnianiu wszystkich tych nakazów i zaleceń, które wyczytali w Starym Testamencie. Niektórych aż przesadzali, ale chcieli być dokładni w tym. I oto apostoł Paweł ustosunkowuje się i mówi, jest zakon, jest ten zbiór przykazań. Ja bym to powiedział inaczej. Jest drogowskaz w waszym życiu. I ten drogowskaz jest dobry. On do dobrego miejsca pokazuje. On pokazuje, jak obrać ten kierunek, aby dostać się tam, do góry, do nieba. I jest to napisane w Biblii. To jest napisane w zakonie. I apostoł Paweł mówi, to jest wszystko dobre. Ale ja z tym, z powodu tej mojej mojego problemu, z którym się zmagam, może na początku tak to nazwijmy, mam problem też i z tym zakonem. I pisze on tam dalej, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Ale czynię to nie ja, ale grzech. Ktoś powie, dobre wytłumaczenie. Prawda? Nie ja, ale grzech. Nie. To ten brat, to ta siostra. Nie. Ja jestem czysty. Ze mną jest wszystko w porządku. Znacie to, prawda? W ogrodzie Eden, pamiętacie tą historię? To nie ja, to Ewa. To stary numer człowieka, prawda? Bracia i siostry, zwalić winę na kogo innego, usprawiedliwić się. A najlepiej jeszcze, jak się znajdzie kogoś, kto podobnie tak zrobił jak ja, no to już jestem prawie, że wytłumaczony. Usprawiedliwiony, już jest wszystko w porządku, prawda? Bracia i siostry, apostoł Paweł pisze, że on nie czyni to, co by chciał. We mnie nie mieszka, to znaczy w ciele, dobro, ale jest tam coś, co przeszkadza mi dobrze czynić. I oto, bracia i siostry, on mówi tutaj o bardzo ważnej rzeczy. Mówi on tutaj o tej naturze człowieka. My, jako wierzący ludzie, doznaliśmy przemiany naszego wnętrza, naszego wewnętrznego człowieka. I kiedy zwiastujemy Słowo Boże o nowonarodzeniu, o zbawieniu człowieka, o nawróceniu jego, to mówimy, że człowieka nawrócenie, prawdziwe nawrócenie, musi objąć trzy sfery. Sferę intelektualną, sferę uczuć i wolę człowieka. W tych trzech sferach musi nastąpić zmiana. Przeważnie zmiana następuje w sferze uczuć. Ktoś jest bardzo wylewny, płacze na ewangelizacji, wylewa ją się łzy, prawda? Ale za chwilę zapomina o tym Jezusie Chrystusie i wraca do spraw swojego starego życia. I wtedy my mówimy, chwileczkę, owszem, on przeżył coś w sferze uczuć, ale jego wola nie została zmieniona. W sferze intelektualnej prawdopodobnie też nie zrozumiał tego, co zrobił. A więc to, żeby człowiek się nawrócił, musi się dokonać w trzech sferach jego. I oto on tutaj zaczyna pisać o tym. Zwróćcie uwagę, mówi, że zawsze mam w sferze woli no, te Boże myśli. Moja wola chciałaby dobrze. Chciałbym, żeby tak było. Ale gdzieś to ciało pożąda przeciwko duchowi, przeciwstawia się duchowi i jest wojna, permanentna wojna w moim wnętrzu zaczyna się toczyć. Bracia i siostry, wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. A więc on mówi, to jest coś, co przeszkadza. Co przeszkadza mi. Bracia i siostry, są znowu trzy rzeczy, które nam przeszkadzają w życiu z Bogiem. To jest świat, to jest diabeł i to jest ciało. To są te trzy rzeczy, które walczą przeciwko temu, żebyśmy mieli głębokie duchowe życie, żebyśmy mieli dobrą, głęboką społeczność z Bogiem naszym, z naszym Panem. I my toczymy walkę, bracia i siostry, właśnie z naszym przeciwnikiem, diabłem, z rzeczami tego świata, które nas otaczają, i które tak często i chętnie niestety wielu aprobuje i ulega tym rzeczom, a potem się dziwi, że coś się niedobrego że dzieje w życiu duchowym, że gdzieś jakby Bóg stoi z boku obok mnie i nie mam takiej społeczności z Panem. Chyba coś ze zborem jest nie tak. Pewnie też pastor stracił ducha, kiedyś miał. Ale teraz nie dociera to, co mówi do mnie. Bracia i siostry, my się możemy uwikłać w wiele rzeczy. Rzeczy tego świata, które zasłonią nam Boga. I Jezus gdzieś będzie, ale w dalszej perspektywie naszego życia. A przecież On ma być w sercu naszym. A przecież On ma być blisko nas. I to są trudne rzeczy, bracia i siostry. O diable już powiedziałem, co on kombinuje. Nie myślę tego już powtarzać. I apostoł Paweł mówi tutaj o ciele. Ze swoją cielesnością się zmagacie. Jakże to wierzący człowiek, cielesny. No, kiedy otworzycie list do Koryntian, bodaj w pierwszym liście, bodaj w trzecim rozdziale jest napisane, apostoł Paweł pisze do wierzących, do zboru w Koryncie. Czyż nie cieleśni jesteście? Jeśli jeden przeciw drugiemu występujecie w zborze, jeśli jeden mówi, że jest Pawłowy, drugi Kefasowy, trzeci tam Apollosowi, a jeszcze są tacy, którzy są super wierzący i mówią, że są Chrystusowi. I mówi, potrzeba wam mleka, trzeba was na nowo karmić, trzeba na nowo z wami prowadzić naukę, odnowić to wszystko, żebyście mogli pojąć, kim jesteście w Panu Jezusie Chrystusie. Bracia i siostry, ta cielesność zawsze będzie się przeciwstawiać naszemu duchowi. Ale jedna rzecz, którą wam chcę dzisiaj powiedzieć, to chcę wam powiedzieć i podkreślić to w szczególności, że w naszym życiu nie ma dominować cielesność, ale duchowość. I my mamy się zatroszczyć przede wszystkim, żeby ten duchowy nasz człowiek przewyższał tego cielesnego. To jest ta wojna, o której tu pisze apostoł Paweł. To są te trudności, jakie mamy jako ludzie wierzący, kiedy przychodzi nam zmagać się z różnymi doświadczeniami, z różnymi problemami w naszym życiu. I on tutaj pisze dalej, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Bracia i siostry, świat, diabeł i ciało przeszkadzają człowiekowi w czynieniu dobrego. I my musimy mieć świadomość tego, że uczestniczymy w pewnej wojnie duchowej. Bo przecież są dwa królestwa, królestwo światła i królestwo ciemności. I my jesteśmy zaangażowani zawsze po jednej z tych stron. Wierzę, że jak tu wszyscy jesteśmy w królestwie światłości, w królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale ono zmaga się z królestwem ciemności. I diabeł chce wyrwać ciebie z tego miejsca. I zatroszczysz się w taki sposób, który nawet nie podejrzewasz, żeby cię wyciągnąć z tego. Żeby cię stąd wyciągnąć. Przeważnie co robi? To robi to, z czym mieliście największe problemy w starym życiu. Jeżeli mieliście problemy z alkoholem, to podsunie wam tą rzecz. W bardzo sprytny sposób. Jeżeli mieliście problemy z pornografią, to w taki sposób znajdzie, żebyś zobaczył czy zobaczyła te rzeczy. Jeżeli miałeś problemy z plotkowaniem, to pojawi się wkrótce ktoś wokół ciebie taki i będzie trzeba wybrać, tak czy tak. I ja bym dzisiaj tutaj wiele, wiele rzeczy mógł wymieniać, ale wy wiecie, bracia, kiedy nawracaliście się, wyznawaliście swoje grzechy Panu Jezusowi Chrystusowi i wiecie, coście mówili. Pamiętajcie, to są rzeczy, które zostały wam wybaczone, które są za wami, święta krew Jezusa oczyszcza was z wszelkiego grzechu, ale przeciwnik was nie śpi. Diabeł jako lew ryczący stale chodzi i chce pochłonąć. I chce pochłonąć. I chce zniszczyć. I chce zabić. I musicie mieć tego świadomość, że uczestniczycie w takiej walce. To się nie toczy na szable. To nie jest walka na miecze. Nawet na karabiny, pistolety. Ale to jest pewien duchowy bój. I to jest pewne duchowe zmaganie. I musimy być świadomi, że coś takiego się dzieje w naszym życiu. Że ktoś zapuka do naszych drzwi, do życia, do naszego życia, ktoś, kogo nie spodziewaliśmy się, czego nie zakładaliśmy i będziemy musieli podjąć wybór. Czy idziemy drogą Pana, czy nie? Bracia i siostry, czasami zmieniają się okoliczności, a dziękuję Bogu, że my żyjemy w czasach, kiedy nie ma wojny. Ale ludzie w czasie wojny musieli podejmować naprawdę bardzo drastyczne decyzje. Czasem zapukał do drzwi Żyd. A wiecie, że za przetrzymywanie Żyda w czasie okupacji był obóz Auschwitz, Birkenau, tam się jechało. To był wybór życia i śmierci. Czy kocham bliźniego? Czy zaryzykuję? Czy nie? Czy może Poproszę w punkcie na posterunku niemieckim o talon na kilo cukru i podam adres, gdzie ten Żyd jest. Niektórzy taką decyzję podejmowali. Bracia i siostry, ja dziękuję Bogu, że nie żyjemy w takim czasie. My musimy takich decyzji podejmować. Ale czasem przychodzą momenty w życiu, których nie przewidzicie. I wtedy pojawiają się takie decyzje. I trzeba coś postanowić w swoim życiu. I wtedy decyduje to, co masz w sercu swoim. Czy ten człowiek cielesny jest tym, który dominuje? Czy ten człowiek duchowy jest wyższy, silniejszy, mocniejszy, lepszy w moim życiu? Ktoś bardzo fajnie to określił, kiedyś czytałem taki komentarz w jakiejś książce, już nie pamiętam tytułu, wiele lat temu, właśnie do tego fragmentu Biblii i autor tam powiedział tak: to jest tak, jak dwa psy byśmy mieli w swoim wnętrzu. Biały pies chce dobro, a czarny pies chce zło. I teraz jest ważne, który zdominuje którego. Jeśli lepiej będziecie karmić białego psa, to on będzie silniejszy i będzie dominował nad tym czarnym. Ale jeśli będziecie lepiej karmić czarnego psa, to będzie dominowało zło nad waszym życiem. Dlatego tak ważne jest, bracie, siostro, czym karmisz siebie. Czym karmisz te swoje psy? Czy bardziej zależy ci na dokarmianiu tego czarnego czy białego psa w swoim życiu? Czy bardziej dbasz o pokarm duchowy, czy bardziej jesteś zainteresowany dogodzić ciało? Oto będzie wtedy karmienie czarnego psa. Bardzo ciekawe skojarzenie, bardzo mi się to spodobało i myślę, że ono też w pewnym sensie obrazuje to, o czym tutaj apostoł Paweł pisze. On o bardzo głębokiej rzeczy tutaj pisze w tym tekście. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Halleluja. Widać, że apostoł Paweł karmił tego białego psa. I kiedy przyszedł problem, kiedy przyszło mu zająć stanowisko w danej sprawie, to dominował ten biały pies. On chciał, żeby było dobrze. Bracia i siostry, to bardzo dobrze, kiedy znajdujemy w sobie zakon, kiedy znajdujemy w sobie drogowskaz, kiedy wiemy, gdzie mamy iść. To była wielka tragedia, już tak dzisiaj się akurat uchwyciłem tej II wojny światowej, to już zostanę przy niej, ale była wielka tragedia, bracia i siostry, polskiego narodu we wrześniu 1939 roku, kiedy ludzie nie wiedzieli, gdzie mają iść. I brali cały swój dobytek na wozy, na plecy, kto co miał, i uciekali ze swoich domów przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi. I wtedy odbywały się masakry na tych drogach polskich, ponieważ te tłumy tych ludzi, uchodźców, były ostrzeliwane przez niemieckie samoloty. Bezbronni ludzie ginęli na drogach. Również ci piesi, te tabory tych cywilów tarasowały drogę wojsku, które chciało sprawnie się poruszać. I panował totalny chaos.
I Niemcy to wykorzystywali, mieli bardzo dużą przewagę w lotnictwie nad siłami polskimi i ostrzeliwali tych ludzi, cywili. I masę ludzi, którzy wyszli na te drogi w 1939 roku, już nigdy nie powróciła do swoich domów. Nie mieli drogowskazu.
Pamiętacie, jak wam opowiadałem tą historię z Bielska, którą kiedyś brat Żądło opowiadał? Brat z kościoła Wolnych Chrześcijan, że zebrali się ludzie wtedy w 1939 tam wokół nich, wokół wierzących, wokół ich domów i pytali się, co wy robicie? Mieli świadomość, że ci ludzie mają jakieś życie duchowe, że mają wgląd w te sprawy Boże większe niż oni. I nie wiedzieli, ci ludzie byli tak zagubieni, nie wiedzieli, co robić. I zastanawiali się, co wy robicie. A bracia wierzący modlili się w tamtym czasie i Pan im powiedział, zostańcie w domu. I dobrze zrobili. Zostali w domu i ocaleli. A ci, którzy poszli na te drogi, wielu z nich niestety nigdy nie powróciło do swoich domów. Pamiętam brata Żądło, kiedy wiele, wiele lat temu opowiadał tą historię, byłem tym poruszony. I to są takie chwile w naszym życiu, bracia i siostry. I wtedy potrzebne jest nam, aby ten duchowy człowiek dominował nad naszym życiem, a nie ciało. Nie news radiowy, telewizyjny, gazetowy, ale żebyśmy mieli wewnętrzne przekonanie od Pana, co zrobić w trudnej sytuacji. Bracia i siostry, apostoł Paweł opisuje tutaj te rzeczy i pisze, że według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Jestem przemieniony. Zagląda do swojego wnętrza. I co tam znajduje? Boże przykazanie. Wielu z Żydów do dzisiaj to robi. Nosi słowo swoje, tak jak jest w Biblii napisane, na głowie. Wiecie, mają te filakterie, faryzeusze, zakładają tutaj takie pudełeczko skórzane. Wewnątrz jest na skórze zwój pisma z Biblii, fragment. I to jest na rzemyku tutaj zawiązane na głowie. I w ten sposób w jego głowie mieszka słowo. Bracia i siostry, ale słowo ma mieszkać, bracia i siostry, nie w pudełeczku na głowie naszej, ale w naszym umyśle, w naszym sercu, tutaj. Bo może przyjdzie nagle taka sytuacja, że nie będziemy mieli czasu to pudełeczko otworzyć i przeczytać, co tam jest. Potrzebujemy to mieć już. Na bieżąco to słowo. Dlatego karm swojego człowieka wewnętrznego Słowem Bożym. Wtedy on będzie wzrastał. Tak to powiedziałem, tego białego psa, żeby on dominował nad tym czarnym. I kiedy on się tam podniesie i zacznie warczeć, to żeby ten biały położył łapę mu na pysku i ucisz się. Bo w Słowie Bożym napisane jest to i to. I ja dzisiaj będę robił to, co jest w Słowie Bożym. A nie tak, jak ty mi tutaj podpowiadasz. Są dylematy, to są problemy, przed którymi, bracia i siostry, stajemy. I apostoł Paweł pisze dalej. W członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Bracia i siostry, to była potężna walka. To było potężne zmaganie się. I wiecie, kiedy tak czytam ten fragment, dla mnie to jest jeden z
najważniejszych tekstów, które są w Biblii. Myślę, że kto wie, czy ten wers nie jest najważniejszy w całym tym fragmencie słowa, który dzisiaj będziemy czytać. Uczciwość wymaga przyznania się do błędu. I apostoł Paweł to był uczciwy człowiek. I on mówi o cielesności, która przeciwstawia się Bogu. I to jest coś, co może się pojawić w twoim życiu. I ja w swoich duszpasterskich poradach mam z tym nie jeden raz do czynienia. Kiedy ktoś przychodzi z tymi rzeczami i rozmawiamy o tym. I jak to, bracie, przecież jestem osobą wierzącą. Jak to, że taka w ogóle myśl się pojawiła w moim życiu? Ktoś się zastanawia. Bracia i siostry, miejcie trzeźwe spojrzenie na wasze życie. Popatrzcie na to jako na walkę, która się toczy między Królestwem Światła i Ciemności. I w tych zmaganiach wy zawsze jesteście po której ze stron. Bracie, siostro, proszę cię, zaklinam cię w imieniu Jezusa Chrystusa, dobrze karm białego psa, abyś się mógł ostać, abyś się mogła ostać w dniu złym, w dniu próby. I o tym pisze apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Efezjan. On o tej zbroi tam opisuje, ale to jest temat na osobne kazanie. Więc ja tylko was odsyłam do pewnych miejsc. Jeśli chcecie ten temat rozwinąć, otwórzcie sobie list do Efezjan, 6 rozdział i tam zacznijcie czytać. Bracia i siostry, i co tutaj apostoł pisze? 24 wiersz. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Też kiedyś spotkałem się w jednej właśnie z takiej interpretacji tego wersetu, czy w którymś z komentarzy. Czym było ciało śmierci? To była straszna kara, która była stosowana w starożytności. Przy jakiegoś skazańca przywiązywano do ciała zmarłego człowieka, który już gnił, rozkładał się. I w ten sposób umierał, w ten sposób zadawano śmierć. Ten trupi jad, ta toksyna się przedostawała przez ciało na tego, który jeszcze żył. I on umierał w tym smrodzie. W taki no, obrzydliwy sposób. I ktoś właśnie tutaj zauważył, że to jest to ciało śmierci, o którym mówi apostoł Paweł. W jego czasach to było znane. My tego nie znamy, czegoś takiego. Ale ten starożytny świat też słynął z wielu okrucieństw. Ze śmierci krzyżowej. I wielu, wielu innych. Były królestwa, które szczególnie Asyryjczycy dominowali w zadawaniu takich brutalnych, jakichś takich kar swoim przeciwnikom. To było znane w tamtych czasach. My dzisiaj troszkę inaczej patrzymy na to wszystko, ale to jest obraz odrażający, przerażający, o którym mówi tutaj apostoł Paweł. Mówi o nędzy człowieka, o śmierci, o tym robactwie, o tym smrodzie, o tym totalnym jakimś takim unicestwieniu człowieka z powodu grzechu. Mówi o śmierci też duchowej. To tak, bracia i siostry, mniej więcej wygląda. Tutaj w tym tekście, kiedy go zacząłem czytać, pomyślałem sobie, że apostoł Paweł pisze, jak słaby jest człowiek. My czasami się tak chcemy postawić. O, aż tu stoję. Wierzę, tyle lat, prawda, już to, tamto potrafię zrobić. Ale kiedy tak patrzę na ten tekst, to widzę, jak marnym człowiekiem jestem. Jak słabym jestem człowiekiem. Jak nędzne może być życie człowieka. Bracia i siostry, dlatego nie wynoście się jedni ponad drugi. Nie udowadniajcie jedni drugi, że jesteście lepsi w wierze. Apostoł Paweł mówi, przygarnijcie słabego w wierze, nie wdając się z nim w wymianę poglądów. Okażcie mu miłość, zrozumienie, a nie wywyższajcie się nad nich, nad słabych w wierze. Oto taki tytan wiary pisze o sobie, nędzny ja człowiek. Bracia i siostry, powtórzę za wielkim autorytetem, apostołem Pawłem, nędzny ja człowiek. I oto gdybyśmy w tym miejscu zostali, z tym tekstem, bracia i siostry, to jest przed nami przerażająca perspektywa. To jesteśmy w sytuacji patowej. Ale tekst tutaj się nie kończy. Nawet ten rozdział nie kończy się na tym wersecie. Ja dziękuję Bogu za to, co napisał apostoł Paweł dalej. To jest coś, czego powinniśmy się za wszelką cenę uchwycić. Popatrzcie dobrze na ten tekst. 21 werset. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Co mogę? Co mogę w moim życiu? Bracia i siostry, chcę uczciwie podejść do mojego życia i chcę wam powiedzieć, wszystko co mam, zawdzięczam Jezusowi Chrystusowi. Amen. Wszystko co mam, zawdzięczam Panu Jezusowi Chrystusowi. Oto ja, nędzny człowiek. Wszystkim jest Chrystus. Oto On sprawia, że mogę przetrwać największe burze mojego życia. Kiedy powinie mi się noga tak, jak kiedyś powinęła się Piotrowi. Kiedy zaparł się 3 razy Jezusa, to Jezus mu dał nad jeziorem Genezaret szansę 3 razy powiedzieć, że kocha Pana Jezusa. Pamiętacie te 3 pytania na końcu Ewangelii Jana? Piotrze, czy miłujesz mnie? Tak jak 3 razy się go zaparł. Jezus mu dał szansę 3 razy powiedzieć, Panie, kocham Cię. Kocham Cię. Panie, Ty wiesz, że kocham Cię. Panie, Ty wiesz, że popełniam błędy w moim życiu, ale kocham Ciebie i chcę blisko być z Tobą i chcę żyć dla Ciebie, bo Ty jesteś treścią mojego życia, bo widzę nędzę mojego postępowania, kiedy Ciebie nie ma obok mnie. Jezu, ufam Ci, kocham Ciebie, Panie, prowadź mnie, Panie, miłuję Cię. Ty wiesz, że jesteś moim skarbem. Ty wiesz, że wieczność chcę spędzić z Tobą. Chcę być blisko Ciebie. Panie, pomóż mi. Wiesz, że z tym światem czasem mam kłopot. Czasem przeciwnik mnie atakuje, diabeł. Czasem ciało się burzy we mnie, to wszystko. Panie, ale kocham Cię niezmiennie. I oto, bracia i siostry, apostoł Paweł pisze
w 8 rozdziale i na tym chciałbym zakończyć dzisiejsze moje rozważania. Tu w tym liście nie było w oryginale, nie ma podziału na rozdziały, wersety, to później wprowadzono. To była pewna całość. Tak to jest, że to jest dzisiaj 8 rozdział, ale to jest dalsza część tego tekstu, który żeśmy zaczęli czytać. Tu się nic nie kończy. On tutaj mówi, przeto teraz. Co to znaczy przeto teraz? Przeto teraz wszystko się zmieniło. Jezus mieszka w moim życiu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez wysłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Halleluja! Wszystko, co mam, mam w Jezusie Chrystusie, bo Bóg potępił grzech tam na krzyżu, na Golgocie, tam umarł Jezus. Tam umarły moje grzechy razem z Nim. Dzisiaj mogę być wolnym człowiekiem dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj mogę powiedzieć, biały psie, masz najlepszą kiełbasę, jaka jest. Jedz, dominuj nad moim życiem. Chcę więcej Jezusa. Chcę więcej Ducha Świętego w swoim życiu. Dzisiaj widzę Pana lepiej niż kiedyś, bo Pan jest tym, który daje poznanie, daje rozeznanie, daje zrozumienie wiele rzeczy w naszym życiu. Bracia i siostry, życzę wam tego Chrystusa i życzę wam Jego bliskości.